Minął rok, od kiedy życie Inny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Inna po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Remigiusz Mróz. Nie ufaj mu. Czytają Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki.
Odebrała, a potem odeszła kawałek, zostawiając mnie sam na sam z pytającym wyrazem twarzy Alana. Dowiedział się już właściwie więcej, niż mógłby chcieć, a mimo to nie dał w tył zwrot.
To prawniczka, która uczestniczyła w sprawie, oznajmiłem.
Broniła tych Wietnamczyków?
Nie, najpierw Inny i jej męża, a potem już tylko jego samego. Powiedzmy, że ich współpraca nie zakończyła się zbyt dobrze.
Znaczy?
Kobryn zrobiła woltę na sali sądowej i posłała klienta Zawady do więzienia.
Bohun wsunął ręce do kieszeni garniturowych spodni i spojrzał na mnie z podełba.
To ona tak każdego wysyła za kratki? Spytał.
Prawie.
I dlaczego w takim razie ta adwokatka do niej dzwoni?
Dobre pytanie, odparłem, wbijając wzrok w oddalające się plecy Inny.
Wszystko stało się jasne dopiero, kiedy skończyła rozmawiać z prawniczką.
Rafał chce, żebym przyszła na widzenie.
Od razu się spiąłem, co nie uszło uwagi Alana.
Po co?
Zapytałem.
Zawada sama tego nie wie, nie powiedział jej.
A przynajmniej tak twierdzi.
Kobryn mruknęła potwierdzająco, bo podobnie jak ja, spodziewała się po Rafale wszystkiego, a jeśli po nim, to także po jego obrończyni.
Oznajmił tylko, że to ważne, odezwała się, i że...
No?
Że jestem w niebezpieczeństwie.
Podrzucę cię, odezwał się Bohun.
Inna zerknęła na niego nieco zaskoczona, ale wyraźnie gotowa, by skorzystać z tej propozycji.
Na pewno to nie problem?
Żaden. Mam dwugodzinne okienko do następnego spotkania.
Kobryn wyraźnie odetchnęła, a ja miałem świadomość, że też powinienem poczuć ulgę. Stawianie Julii w kłopotliwej sytuacji byłoby niewłaściwe. Traktowanie Inny priorytetowo bynajmniej nie wchodziło w zakres moich obowiązków jako narzeczonego siostry, a Bohun był w tej chwili jedną z niewielu osób, które dawały względną gwarancję bezpieczeństwa.
Okej, powiedziałem, a potem uścisnąłem rękę Alanowi i krótko przytuliłem Innę.
Daj znać, jak stamtąd wyjdziesz.
Odszedłem w kierunku auta, czując się, jakbym zostawiał ją na pastwę losu. Było to absurdalne uczucie, którego powinienem się jak najszybciej wyzbyć. Problem w tym, że nie potrafiłem.
Chyba sobie żartujesz. Rzuciłam, kiedy zatrzymaliśmy się przy jednym z samochodów zaparkowanych kawałek od komisariatu. Bohun rozejrzał się, jakby nie wiedział, o czym mowa. Porsche? Wsiadłam do środka i zerknęłam na czarną tapicerkę. Wysokiej jakości skórę i wyróżniające się złote logo Porsche na kierownicy. Wszystko wyglądało, jakby było idealnie spasowane na poziomie molekularnym. Bohun wejrzał do środka od strony kierowcy, ale nie wsiadł. Chcesz prowadzić? Zapytał. Nie trzeba. Nie mam wielkiej zajawki na takie samochody. Uśmiechnął się lekko i usiadł za kierownicą. Coś cię bawi? Mruknęłam. Nic, po prostu twoje oczy mówią coś innego niż usta. Rzuciłam mu krótkie, pełne powątpiewania spojrzenie, ale je zignorował. Odpalił silnik, wciskając coś po lewej stronie kolumny, a potem obejrzał się przez ramię i czekał, by wycofać na ulicę. Od razu uderzył mnie przyjemny zapach perfum w niemal idealnej dawce. Ile to kosztuje? Zapytałam, kiedy włączył nawigację i zawahał się przed wprowadzeniem celu. Stanowczo za dużo, jak wszystko na świecie. Odparł pod nosem. Jaki adres wbić? Dodał. Zakład karny na Białołęce. Po chwili jechaliśmy już w stronę Wisły. Asystent pokazywał, że na miejscu będziemy za nieco ponad pół godziny. W samochodzie rozbrzmiewały dźwięki z playlisty na Spotify o tytule Lipiec 2022. Masz playkę na każdy miesiąc roku? Odezwałam się. A to coś dziwnego? Dziwnego może nie, ale zaciekawiającego. Większość ludzi po prostu włącza radio i spokój. Co dopiero mówić o comiesięcznym wyborze kawałków. obrócił się do mnie na sekundę, a potem wrócił do poprzedniej pozycji. Wybrałam numer Igi Zawady, a potem czekałam, wsłuchując się w przerywany sygnał. Bohun w tym czasie wypatrzył niewielką przestrzeń między dwoma samochodami stojącymi przy podniszczonym chodniku. Jakimś cudem wcisnął Porsche pomiędzy rdzewiejącą starą Corollę i niemal antyczne Deu. Musiało to wyglądać dość osobliwie, bo grupa ludzi stojąca przed wejściem do aresztu zerkała na nas z ciekawością. Zawada nie odebrała, więc spróbowałam jeszcze raz. Efekt był identyczny. Obejrzałam się w kierunku budynku, na górze którego znajdował się zrolowany drut kolczasty. Wygląda na to, że muszę sama się tam zagłębić, oznajmiłam. Iść z tobą? A masz jakieś doświadczenie w tym konkretnym terenie? Szczęśliwie nie, odparł Bohun. Ale ty chyba też nie mam żadnego. Więc nie chodzisz na widzenia z mężem? Byłym mężem, poprawiłam go, bo w moim świecie tak należało określać Rafała. I nie, nie chodzę. Prawda była taka, że jeśli zależało mi na utrzymaniu zdrowia psychicznego, powinnam trzymać się od tego człowieka i jego przyjaciół jak najdalej. Do cholery, przecież praktycznie był członkiem mafii. Jeśli to nie pokazywało, z kim żyłam, to już chyba nic innego nie mogłoby tego zrobić. Może nie powinnam przyjeżdżać? Odezwałam się. Alan posłał mi długie spojrzenie. Wyraźnie skołowany, jakby starał się ocenić, co zakołatało mi w głowie. Zbierajmy się, dodałam. Jesteś pewna? Jak niczego innego. Bohun zareagował natychmiast, uruchamiając silnik. Wszyscy, którzy do tej pory na nas nie patrzyli, na ten dźwięk natychmiast się ku nam obrócili. Jedną z tych osób była stojąca przed wejściem Iga Zawada. O cholera. Poczekaj moment. Rzuciłam, otwierając drzwi. Spodziewałam się, że kiedy prawniczka mnie zobaczy, choć lekko się uśmiechnie. Mimo tego, co między nami zaszło, spędziłyśmy przecież ze sobą trochę czasu. Mimo to, kąciki ust Igi nawet nie drgnęły. Przeciwnie, wydawały się ściągane w dół jakąś przemożną siłą. Kiedy do niej podeszłam, zrozumiałam, że cała twarz wyraża mniej więcej tę samą emocję. Dogłębny smutek i szok. Co się stało? Zapytała mnie, certoląc się. Zawada lekko rozchyliła usta, nie dobył się jednak z nich żaden dźwięk. Co się stało? Powtórzyłam. On nie żyje. Odparła po prostu Iga. Zakwalifikowano to jako samobójstwo. Ciągnęła mechanicznie prawniczka, patrząc na mnie, ale jakby na przestrzał. Ale jeden z więźniów z jego celi twierdzi, że o czym ty mówisz? Wpadłam jej w słowo. Zawada uniosła głowę i powiodła wzrokiem po niebie. Rafał nie żyje, powiedziała. Przykro mi.
Był to fragment audiobooka Nie ufaj mu, Remigiusza Mroza. Czytali Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Czwarta Strona, audioteka.pl oraz Polskie Radio Białystok.